75 lat temu, 1 września o 4:45, tak? Pancernik Schleswig-Holstein zaatakował Westerplatte. I się mówi, że każdy ma swoje Westerplatte. Co by to miało znaczyć, że każdy ma swoje Westerplatte? Każdy ma miejsce, gdzie umiera, gdzie walczy, gdzie jest wezwany do walki, gdzie jest taka sytuacja, że tak naprawdę się tego nie spodziewa i ktoś go atakuje z zewnątrz, nie? Przychodzi jakiś Schleswig-Holstein do jego życia i strzela do niego, no nie? I tak naprawdę przewaga jest miażdżąca, zresztą on ma lepszą pozycję i atakuje jego życie, no nie? I więc to co nasz kolega mówi często, że każdy ma swoje Westerplatte i każdy ma swoją... Dzisiaj Kościół mówi nam o słowie, tak naprawdę w słowie swoim, że każdy z nas ma swój krzyż. I poniekąd jakby to jest coś podobnego, nie? Że ten krzyż jest tym, co nas z tego nizowego zaczyna atakować. Atakuje nas w momencie, gdy jesteśmy zaskoczeni. Przewaga jest miażdżąca krzyża nad naszym życiem. Dzisiaj jest święto podwyższenia krzyża, uroczystość. I dzisiaj też jest to słowo o tych wężach. I to jest słowo oczywiście dla nas dzisiaj. Też my dzisiaj rozpoczynamy tak jakby ten nasz rok, nowy sezon wśród nas. I to jest słowo na to, o nas, nie? Dla nas. To o tym, że każdy ma na ten swój Schleswig-Holstein, który wydaje się być nie do pokonania. Który wydaje się być... Ostatecznie my wiemy, że w historii po jego stronie było zwycięstwo. Ale to nie o to chodzi w tym momencie, ale że mierzymy się dziś z przeciwnikiem, który nas niszczy. Nie? Jest obraz dzisiaj tych węży na pustyni, który i każdy tam z nich miał swojego węża, którego zabijał. Nie? I oczywiście każdy z nas też ma swoją Francję, czyli miejsce, w którym się poddajemy. Miejsce, każdy z nas ma swój ten alkohol. No, prawdopodobnie mało kto ma alkohol w sensie sensu stricte w swoim życiu. Ale każdy z nas ma swoje takie miejsce, gdzie się poddaje. Miejsce jakiejś ucieczki, to może być alkohol, ale to prawdopodobnie jest też coś innego. To mogą być jakieś, to może być praca, w której uciekasz w coś, to może być jakaś inna aktywność, służba. To może być relacja z kimś, jakaś relacja, która tak naprawdę zabija twoje życie, ale jest takim jakby narkotykiem dla twojego życia. To mogą być twoje dzieci, twoja rodzina, twoje ambicje, też twoje jakieś retrospekcje, twój sentymentalizm, to, że stare jest dobre, a nowe niekoniecznie i tak dalej. Czyli każdy ma z jednej strony te Westerplatte, miejsce, gdzie walczy się do końca i to jest ten krzyż chrześcijański, ale też ma, walczy się po to, by zwyciężyć i z jednej strony się zabija, a z drugiej strony krzyż jest jednocześnie symbolem śmierci, cierpienia, ale też jest symbolem zwycięstwa, nie? Jest podwójne znaczenie krzyża. Dla nas chrześcijan jest tak naprawdę ta perspektywa, gdy widzimy tylko to z perspektywy tego, że coś cię zabija, że masz tego węża, który cię zabije, no to umierasz, nie? Ale dzisiejsze słowo jest niesamowite, bo mówi, o ile wywyższysz ten krzyż, tego węża, no jakieś dziwne jest to, że tych węży, które ich zabijali, Bóg kazał Mojżeszowi, żeby wystawił go na palnie, czyli jakby pokłonił się przed tym krzyżem, jakby zrozumiał, że zbawienie przychodzi przez ten krzyż, że ratunek do jego życia od tej Francji, od tego komfortu, od tych holizmów, od tych złych relacji, od tego wszystkiego, co nas wiąże, od tej całej śmierci, przychodzi, jakby ten ratunek przychodzi z tego wszystkiego, co we mnie uderza, no nie? Że tak naprawdę kontemplując krzyż, ten mój Schleswig-Holstein, mój krzyż, to co mnie atakuje w życiu, wchodząc, biorąc lekcję z tego, łamiąc się przed tym, pod tym krzyżem, nie? Uginając się pod tym krzyżem, ja przyjmuję zbawienie. To jest niesamowite. Nawet tak naprawdę dzisiaj jest perfekcyjnie, też przypadkowo się na ten krzyż ułożył, na tym tekście. Dzisiaj mam podwyższenie krzyża i ten krzyż jakby jest na tekście, który dzisiaj pada w Ewangelii. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie chciał Bóg po to. Nie posłał Bóg swego Syna po to, aby świat potępić, ale po to, aby świat zbawić. I I dzisiaj mamy wywyższyć Jezusa Chrystusa, wywyższyć krzyż, podnieść, wywyższyć krzyż, popatrzeć na krzyż, który jest dla nas krzyżem z jednej strony tym, co nas zabija, ale też przez to wszystko, co nas zabija, przychodzi życie. Kiedy tutaj słuchaliśmy słowa w środę, mi jakoś też tak potem przyszło takie długo, co to znaczy to wywyższyć Jezusa, no nie? Na czym to polega? I tak, takie padło pytanie konkretne, no, Sylwia zadała, co u Ciebie znaczy wywyższyć Jezusa, nie? I to takie są pytania trudne. No i pomyślałem sobie o różnych sytuacjach, które mnie właśnie zabijają w moim życiu. O różnych sytuacjach, od których najchętniej bym wiał jak najdalej mogę, których bym unikał i tak dalej, i tak dalej. A potem przyszło mi zrozumienie, w jakim kontekście dzisiaj też to słowo jest, nie? Że to słowo dzisiaj w przypadku Egipcjan pada w kontekście ich szemrania. Oni szemrali. Bo kiedy już ich Bóg zabijał, kiedy ten krzyż ich zabijał już, to wtedy zwracali się ku Bogu. Ale oni szemrali, to znaczy szemrać. No. To znaczy narzekać, to znaczy buntować innych, to znaczy nienawidzić miejsca, w którym jestem. Mówić, po co żeśmy, żyć jakimś sentymentalizmem. Też po co kiedyś było lepiej niż jest teraz. Po co mi to było w ogóle w to wchodzić, nie? To jest zabijać ducha. Prawda? To jest kręcić się. Tak naprawdę dzisiaj jeszcze to słowo zrozumiałem ja, przynajmniej, że opozycją do wywyższenia Jezusa jest szemrać. Jest kręcić. Szemrać to inaczej jest wywyższać samego siebie. Po prostu kiedy szemram w swoim życiu, ja dole, użalam się, ogłaszam niewiarę. Tak naprawdę szemranie jest proklamowaniem niewiary, nie? Wywyższenie Jezusa to jest proklamowanie wiary, to jest proklamowanie zwycięstwa, krzyża. Wywyższenie krzyża to jest tak naprawdę ogłaszanie zwycięstwa, a szemranie to jest uwielbianie siebie, wywyższanie siebie, nie? Na tym taka... I każdy z nas szemra, nie? Nie? Oni tam szemrali na Mojżesza, co jeszcze byłoby zrozumiałe, no bo że ich wyprowadził, że był kiepskim liderem dla nich, nie? Mojżesz prawdopodobnie w swoim sercu też trochę mógł mieć żyłę i na nich mogło i też mógł szemrać, ale nawet na Pana Boga szemrali, no nie? No bo w końcu się okazuje, że na Pana Boga trzeba szemrać. Jak on mógł taki kanał mnie wpuścić? I szemranie jest niczym innym, jak opozycją. Dzisiejsze słowo pokazuje nam, że jest opozycją do wywyższenia Jezusa, no nie? Na pustyni. To prawda, to wywyższenie też następowało na pustyni, w miejscu rzeczywiście, gdzie człowiek się nie spodziewa urodzaju, nie spodziewa się, no że są faktyczne okoliczności ku temu, by szemrać. Nie? Że prawda jest taka, że w zasadzie jest na co narzekać, nie? Byłoby na co narzekać. Ale jakby w tych okolicznościach Ja widzę, no nie, to słowo pokazało mi przynajmniej, że szemrać to znaczy uwielbiać siebie, wywyższać siebie. A dzisiaj Jezus Chrystus mówi, że tam, kiedy ci przychodzi szemrać, kiedy chcesz szemrać, kiedy to ci się wciska, wywyższa Jezusa, nie? Jakby, nie, rozumiecie, nie? Że to takie hasło, ale w tych konkretnych sytuacjach, w tych praktycznych sytuacjach, gdzie należałoby szemrać, ty wywyższa Jezusa. Ty wywyższ Jezusa, nie? Popatrz na krzyż, popatrz do góry, bo krzyż też na krzyż nie patrzy się w dół, tylko raczej patrzy do góry. Nie? Tego, no, krzyż jest dość duży, nie? Wysoki, przerażający. Duży jest ten krzyż. Nie? Te sytuacje są takie, że no, przerastają nas wzdłuż i wszerz. Krzyż nas przerasta wzdłuż i wszerz. Nie? I wywyższ Jezusa. Nie? I może potem, jak zaczniemy się znowu modlić, tak myślę dzisiaj parę razy, była taka zachęta, by uszanować krzyż, nie? By uczcić krzyż, nie? Że może zatrzymamy się na chwilę w ciszy, zastanowimy się nad swoim życiem, nad tym, co nas dzisiaj konkretnie zabija, co dla nas jest tym sytuacją nie do przeskoczenia i podejdziemy nawet do tego krzyża. Właśnie jest fajny, nie jest ładny, nie jest wylakierowany, jest brzydki, nie? Nie daje zadowolenia naszym oczom i zmysłom różnym i ucałujemy ten krzyż. To oczywiście będzie chciał, nie? W ten sposób. Ale to ma być znak zewnętrzny tego, co się dzieje w środku, nie? Tego, co... No. To jedna sprawa, o której chciałem dzisiaj powiedzieć. Druga sprawa to... Żyjemy wszyscy, mamy mentalność konsumentów. To jest konsument. Konsument to jest ten, kto coś konsumuje, kupuje, lubi zbierać inne, no, gromadzić sobie różne rzeczy. Konsument wymaga, nie? Płacę, wymagam, prawda? To jest dewiza konsumenta. Kryteria konsumenta są takie, że konsument wybiera to, co jest smaczne, dobre, co, no, w zasadzie nawet nie to, co smaczne, co dobre, ale co jawi się być smacznym, dobrym. Konsument wybiera to, co mu zareklamowano, prawda? Reklama jest pożywką konsumenta. Konsument ma wrażenie, że wybiera to, co chce, a tak naprawdę konsument wybiera to, co mu ktoś powiedział, że chce. Prawda? W dzisiejszym świecie i my wszyscy takiej mentalności konsumenckiej sobie funkcjonujemy, nie? I czyli to, co smakuje, co jest lepsze, co jest, czego jest więcej, co lepiej wygląda, to konsument wybiera. No i my teraz też zaczynamy nowy rok, nie? I my wchodzimy, mamy taką mentalność konsumencką i że też do wszystkich rzeczy w naszym życiu podchodzimy jak konsument, nie? Podchodzimy do wszystkich, no, do męża, żony, do sympatii, do przyjaciela, prawda, często i tak dalej. Też do wspólnoty podchodzimy na zasadzie konsumenta. Konsument wymaga, nie? Spodobał mi się taki tekst, biskup Ryj gdzieś tam jakąś książkę wydał. I tam taki tekst był, że wspólnota Kościoła jest nam zadana. My jej nie tworzymy, my musimy do niej dorastać. Fajnie, nie? Nawet nie tworzymy, to tak jakoś to nie jest coś, co my tworzymy, tylko my do czegoś musimy dorastać, nie? I też dla nas to nasza mała wspólnotka, taki konkretny egzemplarz Kościoła, prawda? Kościół, gdzie spotykamy się jakby twarzą w twarz, nie? I ludzie z imienia nazwiska jest tym samym, właśnie jest tym Kościołem nam czymś zadanym, czym co nawet nie możemy powiedzieć, że tworzymy, prawda? Bo nie do końca kształtujemy to, co tu się dzieje, nie? Nam się czasem możemy ulec takiej iluzji, że jesteśmy w stanie no, jakoś to ukształtować, prawda? Zaplanować, zaprojektować wszystko to, co tutaj będzie i dobrze to skontrolować potem i sprawdzić, czy plan zrealizowaliśmy, nie? No niestety chyba tak nie jest, nie? Mimo tego, że no, musimy do niej dorastać, nie? I tak sobie pomyślałem, żeby powiedzieć o tym, nie? Taki, że ulegamy związaniu konsumpcjonizmu, nie? I konsument wybiera, co jest dobre dla niego, co złe, co warto kupić, czego nie warto. Konsument wybiera, to spotkanie będzie mocne, a co nie, niekoniecznie, bo widziałem, że prowadzi nauczanie ten i ten. Ta grupka będzie dobra, bo przyjdzie wszyscy, moja koleżanka przyjdzie, a na tą już nie idę, no bo mojego przyjaciela nie będzie msza. No niekoniecznie, no co tam o tej mszy, no ksiądz będzie coś mówił i nic z tego nie będę miał, nie? I to są małe rzeczy, ale to są bardzo ważne rzeczy, nie? Bo chrześcijaństwo, bo Kościół nie ma nic wspólnego z tym konsumpcjonizmem, nie? Nie ma nic wspólnego z tą mentalnością, prawda? Nie ma, no trudno jest niektóre rzeczy nam sprzedawać, nie? Nawet jak tu jesteśmy, trudno się czasem przekonać do czegoś, jeden drugiego trudno jest przekonać, bo nie ma to pozorów mocy, no nie? Nawet to, co było ostatnio o tym, że jeden mówi Pawła, drugi Apolosa i tak dalej, to jest właśnie coś a la to. I tak naprawdę to o to chodziło, że są niedojrzali bardzo, nie? Że trochę też byli tacy konsumenci, nie? Więc taka jedno słowo takie na start. Nie bądźmy konsumentami też formacji, nie? Bo często też do szkoły podchodzimy jako konsumenci formacji, prawda? Że człowiek się musi formować, ale sama formacja sama w sobie jest po prostu do niczego niepotrzebna, no nie? Po prostu to jakby sama formacja w sobie nie jest taką formacją w sensie takim intelektualnym, nie? Też jakiegoś przejścia przez pewne przeżycia, no to jeszcze jest to też możemy do tego wszystkiego podchodzić jako konsumenci. A mamy być nie konsumentami, tylko mamy być chrześcijanami, nie? Nie mamy tylko jakby skonsumować formację, przyjąć wiele informacji, jakby trochę przeżyć też, przyjąć troszkę, no nie? Zasymilować różne przeżycia, różne doświadczenia. To nie tylko o to chodzi, żeby to skonsumować, ale o to chodzi, żeby tym żyć. Żeby to we mnie pracowało, żeby to potem przynosiło owoce, żeby to też było coś, czego doświadczam w życiu i tak dalej, nie? I tutaj do wszystkich z nas równo, nie? Każdy z nas lubi wybierać. Lubi przebierać, lubi grymasić. Czyli lubi uwielbiać siebie, nie? W tych wszystkich doznaniach. No. Dalej. Trochę o łomnicy, nie? Byliśmy po łomnicy tydzień temu. Może ktoś będzie chciał się jeszcze podzielić zaraz czymś. Bóg mówił parę rzeczy, nie? Nie wiem, czy czujecie nowość, nie? Taką, nowy lakier, nie? Bóg dawał słowo. Są pewne zwiastuny nowości, nie? Bóg daje różne zwiastuny nowości. Też ten dzisiejszy zapach jest zwiastunem nowości. I Bóg o tym nam mówił dużo, nie? Wiecie, że tam zaprosiłem starych i nowych, nie? Na to wybranie. I dla mnie konkretnym znakiem tego było to, że jedyna tam Marta, która zapisała pierwsza, był duży odzew tych starych, nie? W zasadzie się bałem, co z nimi zrobić, jak przyjadą w większej ilości niż wy. I tak dalej. I Bóg ostatni tam wieczór, Marta pisze, nie przyjeżdża. No, słyszałem, okej, dobra, nie przyjeżdżają. Wszyscy mają w nosie dobrze. Ale drugiego dnia przychodzi słowo, nie? Przychodzi słowo o tym, że nie przeżywa się starego do nowego, ani nowego do starego, że nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków i odwrotnie, nie? Takich rzeczy się nie robi, bo to się wszystko rozsadza. I taki jest fragment, który nigdy chyba nie rozumiałem, czy już go dobrze zrozumiałem, że wszyscy mówią, stare jest lepsze, nie? Ale jednak ten fragment jest o nowości. My nie chcemy próbować starego wina, bo mamy cały czas, żyjemy tym, a kiedyś było dobre, tam to stare było fajne, teraz. No nie wiadomo, to będzie to nowe wino. Ale nie próbując nowego wina, nie pijąc nowego wina, nie odcinamy się od tego, co jest dzisiaj, co może być lepsze niż stare, nie? Wcale nie znaczy lepsze, nie? Było takich rzeczy więcej, nie? O tej nowe przychodzi. Nowe to nie jest coś technicznego, nie? To nie jest kwestia formy, nie? Potem też była katecheza o Eliaszu, który był zdołowany po pewnej sytuacji w swoim życiu, chociaż tak naprawdę ta sytuacja była zwycięska, nie? Jak zabił 500 proroków Baala i on jest zdołowany przez jedną głupią sytuację. To był jego Westerplatte, ta Jezebel, nie? Która jakby próbowała skontrolować jego życie, to był jego krzyż i ten krzyż go tak dołuje, zabija i Bóg przychodzi, szturcha go przez anioła, wstań, jedz, posil się. On je i dalej idzie spać. Wstań, posil się, nie? I to nowe się okazuje, że nie było kwestią zewnętrzną. Dalej praktycznie robił to, co robił wcześniej. Nie było to kwestią techniki, ale było to zupełnie nowe doświadczenie w jego życiu. Nie? Tak teraz reasumuję to, o czym tam sobie gadaliśmy. Myślę, że ktoś jeszcze z Was to tam uzupełni, nie? To, co mówił Bóg do Kościoła. Nie? Innym, myślę, ważnym aspektem jest to, na nowy czas, by iść w takim duchu prorockim. By słuchać tego, co mówi Bóg. By być gwałtownikiem, nie? By nie uprawiać kluszowego chrześcijaństwa. Takiego chrześcijaństwa na niby. Nie, by nie być tym szatanem. To, co Jezus mówi Piotrowi, zejdź mi z oczu szatanie, nie? Tam mówiłem, że to nie możesz, jako chrześcijanie, jako przyjaciel Jezusa, nie możesz gorszego imperatywu, tego, jak się mówi, imperatywu, tylko epitetu usłyszeć, niż szatanie, nie? Jezus cię pozdrawia, szatanie. Zejdź mi z oczu, szatanie. To jest coś najgorsze, co mógłby powiedzieć Jezus do kogokolwiek i powiedział właśnie do Piotra, no nie? Czyli najgorszym, co możemy zrobić, jest kategoriami naszymi, tym starym winem, próbować robić, żyć dalej, nie? Żyć według starych sentymentów, przyzwyczajeń naszej głowy, naszego systemu tam jakiejś tam wartości, tam dalej żyć dalej. No i wreszcie też było, że nasze pragnienia, taka się myśl pojawiła, nasze pragnienia są Boże. Nie, że to, co nas jest, nasze pragnienia, to jest jakby kawałek Boga, nie? To może jakoś Bóg da to wszystko rozwinąć, nie? No i to było słowo na koniec, nie? O tym napominaniu i tak dalej. Ale też tam było, że kiedy dwa lub trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich, nie? No i właśnie ta łomica była czymś takim, że zebraliśmy się w Boże imię, zrealizowaliśmy, jeżeli ktoś chciał ten plan, w zasadzie wszystko, co tam było w tym planie, może z pominięciem godzin, w które to było tam wpisane, ale jakby co do joty, to zrobiliśmy tam, co było. I to było takie bycie z braćmi, takie niby nic, takie coś, ale mam też takie przekonanie, że pewne rzeczy nie dokonają się na niedzielnym spotkaniu, pewne rzeczy nie dokonają się na szkole, pewne rzeczy nie dokonają się na konferencji FIRE, pewne rzeczy nie dokonają się nigdzie indziej, tylko właśnie wtedy, gdy bracia po prostu przebywają razem. Jakby z punktu zewnętrznymi kryteriami marnują czas, nie? Bo piją tą herbatę, chodzą w te góry razem, nie? Po co? Już mogę sami w góry. Mogę iść tutaj w góry. Kiedyś pójdziemy w góry. potrzeba pewnego czasu, by coś się dokonało. Nie? I to te słowo jakby dla mnie osobiście było tego potwierdzeniem. Zaraz skończę, to może ktoś jeszcze będzie miał jakieś dzielenie po tej łomicy, czy coś, w ogóle z wakacji może i tak dalej. No i tak, no zaczynamy nowy rok. Dobrze, nie? Coś nowego. Niekoniecznie coś nowego co do formy i treści, ale coś nowego, jeśli chodzi o to, co Bóg daje. No, wino to zawsze jest wino, ale nowe wino to nie jest stare wino, nie rozumiecie? Wino wciąż jest tym winem, nie? To nie jest coś, nagle zaczniemy robić zupełnie coś innego, że zamiast spotkań niedzielnych będziemy robić seanse spa czy fitness, nie? I odmawiać urzędce podczas tego. To nie o to chodzi, że takie ruchy wprowadzimy, nie? Dalej będą grupki, dalej będą niedzielne spotkania, dalej będą szkoły, dalej będzie jak Bóg da alfa. Będą też rzeczy nowe, jak to otwarte uwielbienie i myślę, że to może być coś dla nas bardzo dobrego. By the way, za 2 tygodnie już. O tym jeszcze potem pogadamy. I czyli tak, nie? Ten tydzień od następnego ruszamy z jakimś programem. Myślę, że fajnym. Tam wszystko za tydzień dokładnie będzie opowiedziane. Program, który nas trochę tak jakoś zmusi do tego, by studiować słowo. I z grupkami. W tym tygodniu dajemy na taki tydzień, żeby się zorganizować, nie? Żeby te małe grupki ruszyły. Założenie jest takie, że ruszamy w takim kształcie, jakim był rok temu. Jeśli chodzi o najmłodszą grupkę, to jeszcze musi chwilkę poczekać. Ja tam, no, bo jak, no, kto się tam wami zajmie. Bum, bum, bum. I jak będziemy mieć mszę, prawdopodobnie za 2 tygodnie we wtorek, nie w tym, tylko następny, to żeby taki był moment na tej mszy, kiedy ci z nas, którzy widzą, że z którymi znamy się już troszkę i przyjmują to miejsce, to wspólnotę jako miejsce, w którym Bóg ich prowadzi, w którym Bóg chce ich zmieniać, w którym Bóg chce ich nawracać, w którym Bóg do nich mówi i które traktują to jako swoje miejsce, robimy jakiś taki specjalny moment błogosławieństwa, nie? To jest znak dla nas zewnętrzny, że wiemy, nie podpisujemy żadnych papierów, nie dostajemy żadnych pieczątek, odznak i tak dalej, ale robimy zewnętrzny znak, nie? Taki krok do przodu. Ja chcę być tutaj, ja jestem, to jest moje miejsce, nie? A można też tego nie zrobić, nie? Jak ktoś się boi i tak dalej, nie wiem. Nie widzi tego w ten sposób. Proszę bardzo, albo to jeszcze nie czas, albo znamy się za krótko i właśnie to jest wtedy mądre, ale o to chodzi, żeby był taki znak dla Ciebie. Wtedy Ty też wiesz, okej, przyjąłem coś jako swoje i nawet w tym momencie, kiedy upadają siły, kiedy Ci się już nie chce i tak dalej, wiesz, że za tym stoi Bóg, nie? Bo Bóg stoi za naszymi decyzjami, nie? Jeżeli my coś jakby, no, wiecie, oddawajcie życie Jezusowi, nie? Każdy z Was oddał życie Jezusowi, prawdopodobnie zrobił to, że wyszedł do przodu. Wszyscy się modli, tak to robimy naszym zwyczajem, nie? I powiedział, oddaję Tobie swoje życie. No i Bóg za tym gest, za tym znakiem stanął, nie? Za tą naszą taką gotowością, nie? I tak samo jest tu, nie? Jeżeli chcemy błogosławieństwa, chcemy zadawać śmierć naszej konsumenckiej mentalności, no to właśnie o to chodzi, żeby to zrobić, nie? To jest znak dla wspólnoty, ale to jest znak dla samego siebie, nie? Po prostu, bo masz jakieś miejsce, do którego się może odwołać. Na ten rok, nie? Kiedyś tak robiliśmy. Wracamy do tego, nie? Co do spraw tam czysto technicznych, no to wracamy do idei tego. Kiedyś było w grafiku agapki i znowu wrócimy do idei agapków. Taka była oddolna inicjatywa. Jakiś głos słyszałem podczas tu i taki pomysł. Jeśli chodzi o pomysły, nie? No bo chodzimy czasem z jakimiś pomysłami, nam gdzieś ulatują. Kiedyś wysłałem taki dokument w chmurze, w którym można wpisać mój pomysł, nie? Mam pomysł na to, nie? No i potem na przykład albo wrzucić do skrzynki. Można wrzucać kasę, ale jak trzeba też można wrzucić pomysł zamiast pieniędzy, nie? I wtedy po prostu bierzemy ten pomysł, no i mówimy, no, jest taki pomysł, nie? Co z tym robimy faktem, nie? Oczywiście może ktoś też na ogłoszeniach powiedzieć, no ale czasem zapomni sobie o tym, albo nie będzie okazji i tak dalej. Jak coś jest spisane, to papier wszystko przyjmie. No. Co więcej? Wszyscy jesteśmy liderami. Każdy ma swoje coś, nie? Każdemu z nas coś Bóg wkłada w serce. Prawda? Jest, ktoś może być właśnie liderem od tych agapek, ktoś może być liderem od pieczenia pączków, ktoś może być, nie wiem, zorganizować, pomyśleć, że to fajnie byłoby na przykład mieć więcej kontaktu ze sobą i zrobić grupę szydełkową. Prawda? I te dziewczyny się zbierają, szydełkują i dziergają sobie coś, nie? Albo ktoś dojdzie do wniosku, że palimy za mało ognisk, no nie, że jest za dużo drzewa w lesie, no to powiedzmy wtedy zbiera kolegów i robimy diakonię. Ale on to ma w sercu, no nie? To jest, Bóg mu to powiedział, on to ma w sercu. Przychodzi do nas wszystkich tutaj, czy do mnie też dobrze by było, bo ważna jest ta jedność też. W tych wszystkich naszych działaniach ważna jest ta jedność. Jedność nie polega na tym, że wszyscy wszystko robimy wszystkimi na hura, że jesteśmy we wszystkim, ale wszyscy wszystkim w tych rzeczach, które robią, które robimy oficjalnie, jawnie, błogosławimy, modlimy się za nich, dajemy im pieniądze, prawda? Najwięcej dajemy pieniędzy tym, których działania nam się najmniej podobają, nie? Na tej zasadzie to robimy, nie? Wtedy błogosławimy im najbardziej. Dla tych się najbardziej modlimy. Żeby im było najlepiej tym, których myślę, że robią bezsensowne rzeczy, to wtedy to są prawdziwe dane pieniądze Bogu, no nie? A nie sobie, nie? Tak trochę żartuję oczywiście. To jest inne nauczanie o tych pieniądzach. Ale generalnie tak. Jeżeli ktoś ma jakieś coś pragnienie w sercu i znajdzie ludzi ku temu, i przyjdzie i powie o tym, prawda, że nie będzie to robił po cichu, bo po cichu jak to będzie robił? To będzie robił syf i dziadostwo, nie? Rozumiecie? To jest bardzo ważne. To musi być wszystko jawne. Bóg lubi rzeczy jawne na dachach, nie? A to, co teraz tam, on najpierw to w ukryciu, ale potem przyjdzie na dach i wszystko jest jawne i wtedy jest fajnie, nie? To super. To bardzo dobrze, bo o to chodzi, no nie? No na tym polega, że każdy gdzieś jest, no każdemu Bóg też daje coś w sercu, coś wkłada, jakąś posługę i wtedy my rośniemy, nie? Wtedy my się rozwijamy takim, i służymy, no nie? A ktoś może mieć bardzo proste, być liderem, nie wiem, no, chociażby na przykład potrzebny lider od zmywarki i od lodówki, nie? I to będzie fajna posługa, no nie? To też musimy jakoś ogarnąć. Może wrócimy do tych dyżurów, co były, że po kolei każdy miesiąc grupka ma, jedna grupka się zajmuje salką, nie? Żeby to jakoś utrzymać w ryzach.